Chciałbym, abyśmy przeczytali tekst z Ewangelii Świętego Łukasza, 13 rozdział, od wersetu 22 do 30. 13 rozdział Ewangelii Łukasza, 22 werset i dalej. I obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą. I na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi do tego miejsca. W czasach, ogólnie mówiąc, zagubienia moralnego, upadku autorytetów, też wielu ludzi wątpiących w sens życia, czy zastanawiających się, czy w ogóle ten sens życia istnieje, dobrze jest otwierać Biblię i przysłuchiwać się słowom Jezusa Chrystusa. Usiąść po prostu u Jego stóp i wsłuchać się, co On chce nam dzisiaj powiedzieć przez ten fragment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym tłumie idącym i słuchamy Jego słów, Jego kazania. Chciałbym nieraz, tęsknię za tym, żeby znaleźć się w takim gronie tych 12, i Jezusa razem z nimi, iść od wioski do wioski, słuchać Jego słów. To braterstwo między tymi 12 i Jezusem i tymi jeszcze, którzy towarzyszyli. To musiało być coś niesamowitego. Chciałem podzielić ten materiał, ten tekst na 3 punkty. Pierwsze to chciałem wspomnieć o celu przyjścia Pana Jezusa. Po drugie, o samej wąskiej bramie. I po trzecie, co będzie działo się za bramą. I jako czwarty punkt podsumuję i zastosuję w naszym codziennym życiu. A więc po pierwsze, czytamy w 22 wersecie, że obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I zdążał w kierunku Jerozolimy. On miał pewien cel, jasno wytyczony, był zdeterminowany, dokąd zmierza. Jaki był cel przyjścia Pana Jezusa? Dlaczego szedł do Jerozolimy? Zostało mu już niewiele czasu, ale tam miał wypełnić swoją misję. Tam miał po prostu zginąć. Tam, gdzie wielu proroków ginęło, on sam zresztą powiedział kiedyś: niepodobna, żeby prorok ginął poza Jerozolimą, mówiąc o samym sobie. A jaki był jego cel? Przeczytajmy kilka fragmentów z innych części Ewangelii. Ewangelia Marka 10:45. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. A więc po co przyszedł? aby oddać swoje życie na okup, aby zginąć. Jego życie miało być okupem za nas wszystkich. To nie była zwykła śmierć jakiegoś człowieka 2000 lat temu, tak jak wielu z nas umiera i miliony ludzi umierają. Nie, ta śmierć miała ogromne znaczenie i znaczenie to ma aż do dzisiejszego czasu. Ma ogromną wartość i wpływ nawet na nas żyjących tutaj w XXI wieku, aby oddać swoje życie na okup za wielu. Na okup za nas, aby nas zbawić. A więc celem Jezusa Chrystusa było zbawienie. Łukasza 19:10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc tutaj znowu widzimy ten sam cel, aby szukać i zbawić. Jezus chodził i szukał, żeby ratować człowieka. Łukasza 5:32. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Po co przyszedł? Aby wzywać do upamiętania. Aby wzywać do upamiętania. To był jego cel. Gdziekolwiek się znajdował, to mu przyświecało. Czy wchodził do czyjegoś domu, czy szedł od wioski do wioski, czy jadł z kimś obiad, czy przebywał w gronie grzeszników, czy celników, czy bogatych ludzi, czy faryzeuszy. To mu przyświecało, aby wzywać do upamiętania. I my również w dzisiejszych czasach powinniśmy zjednoczyć się wokół tego celu, jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie. To powinien również być nasz cel, to powinien być cel Kościoła. A więc zjednoczmy się wokół tego, co dla Jezusa było najważniejsze. Bo są przecież rozmaite dogmaty, są interpretacje, o które chrześcijanie spierali się przez całe wieki i dzielili się. I to jest nieszczęście Kościoła, że przez tyle wieków nie potrafił się zjednoczyć, ale dzielił się wokół takich spraw jak nauka o czasach ostatecznych, dary Ducha Świętego, czy Duch Święty pochodzi od Ojca, czy od Ojca i Syna, jaka jest natura Chrystusa, albo jaka jest natura chleba i wina w Wieczerzy Pańskiej. Wokół tego podzielił się cały protestancki świat w czasach reformacji. Luther i Zwingli, debaty. To tragedia reformacji, oprócz wspaniałych rzeczy, była taka, że ludzie się podzielili wokół Wieczerzy Pańskiej. Co to jest? Sposób chrztu, czy kropić, czy polewać, czy zanurzać. Pamiętam, kiedy byłem na seminarium, ktoś wpadł na genialny pomysł i powiedział, bo tam byli ludzie, studenci, którzy jedni popierali, że należy kropić, a inni mówili, że należy zanurzać. I tenże student, mój przyjaciel, wstał i powiedział do wszystkich, słuchajcie, mam wspaniały pomysł. Kropmy tak długo, aż wszyscy się zanurzymy. Ale tutaj również są podziały. Czy można utracić zbawienie, czy nie można go utracić? Czy Jezus umarł za wszystkich, czy tylko za wybranych? Jaka powinna być forma nabożeństwa? Czy formalna, czy spontaniczna? Jaka powinna być struktura Kościoła? Czy jeden pastor, czy grupa starszych powinna nim zarządzać? Czy można walczyć na wojnie jako chrześcijanin, brać broń do ręki? Czy kobieta może być pastorem i mówić kazania, czy nie? Jaka powinna być muzyka w kościele? Czy rockowa, czy jazzowa, czy klasyczna? Jak powinniśmy się ubierać jako chrześcijanie? Czy można nosić kolczyki i tatuaże? Czy można tańczyć, czy można pić alkohol, czy nie? I tak bym mógł wiele, wiele rzeczy wymieniać. Chciałem powiedzieć jedno, jest rzeczą niemożliwą, żeby we wszystkim się zgodzić. Niemożliwe. Jeśli ktoś jeszcze się łudzi, jakikolwiek teolog mądry, to on również odkryje, że to jest na próżno. Był taki wielki reformator w czasach reformacji, za czasów Lutra, Kalwina, Zwingliego i tak dalej. Niemiecki teolog, który się nazywał Martin Bucer. I on był zgorszony tym podziałem, tymi podziałami. I powiedział tak, cytuję, jeśli każdego, kto nie wierzy dokładnie tak samo jak ty, natychmiast potępiasz jako odrzuconego przez Ducha Chrystusowego, powiedz mi, kogo jeszcze w ogóle możesz uznawać za brata? Nigdy jak dotąd nie natrafiłem na dwóch ludzi, którzy wierzyliby dokładnie tak samo. Dotyczy to również teologii. Koniec cytatu. A więc zachęcam w tym pierwszym moim punkcie celu przyjścia Jezusa. Zjednoczmy się wokół celu Jezusa, wokół Ewangelii. A czym jest Ewangelia? Trzy filary, trzy wielkie prawdy. Kiedy studiujemy Nowy Testament, widzimy to. Śmierć Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i trzecie, odpuszczenie grzechów. A więc opowieść o życiu Chrystusa i Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To jest opowieść, to są pewne fakty. To jest pewna historia, która się faktycznie wydarzyła. I odpuszczenie grzechów, którego poszukiwali ludzie przez setki lat. To jest wielki skarb Ewangelii. To jest coś, do czego nie powinniśmy się przyzwyczaić. Dzisiaj mamy dostęp do informacji. Możemy nie tylko kupić książkę, wypożyczyć, przeczytać, ale możemy otworzyć internet. Nie doceniamy, jak ludzie poszukiwali, jak mogę być oczyszczony z winy, jak mogę doświadczyć odpuszczenia moich grzechów. Dzisiaj jesteśmy dziedzicami tej wielkiej spuścizny. Jak to możemy uczynić? Jak możemy znaleźć odpuszczenie naszych grzechów? Apostoł Paweł powiedział, czy podzielony jest Chrystus? Ale dzielimy się zazwyczaj wokół spraw nie pierwszorzędnych, tylko drugorzędnych. Zauważmy, w historii Kościoła zawsze tak było. To, co mniej ważne, stało się przyczyną podziału w Kościele. Grzech nieustannych rozłamów. To jest nasze wielkie obciążenie. Co głosił Jezus? Chciałem, żebyśmy się przyjrzeli. Co było Jego głównym przesłaniem? Co było najważniejsze? Mateusza 4,17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, zaraz po chrzcie, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. W Ewangelii Marka 16, rozdziale 12, wersecie czytamy o tym, jak Jezus wysłał 12 uczniów, ażeby szli do wiosek i miast przed Nim, zanim On tam dojdzie. I co oni głosili? Co kazał im głosić? A oni poszli i wzywali do upamiętania. A więc to było sedno sprawy. W Łukasza 24, rozdziale 46, wersecie i następnym Jezus mówi tak. To było zaraz po zmartwychwstaniu, gdy jest napisane przedtem, że otworzył ich umysły, aby rozumieli pisma. Oświecił ich nagle i rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom, co? Upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. A więc z jednej strony mamy to, co robi człowiek, to, co ma zrobić człowiek, upamiętanie, a z drugiej strony to, co ma zrobić Bóg, odpuszczenie grzechów. To jest ściśle ze sobą powiązane. To jest treść przesłania Jezusa. To jest najważniejsze. Wokół tego mamy się zjednoczyć. To głosił Jezus. Otworzył ich umysły, aby to zrozumieli. Uczniowie po zmartwychwstaniu. I potem to głosili wszystkim narodom. Upamiętanie. To jest pewien szyfr. To jest pewien kod. Kiedy człowiek bierze do ręki Biblię, to jest często jak zamknięta księga, jak mówi, jak zapieczętowana księga, mówi prorok Izajasz. Potrzeba oświecenia, potrzeba Ducha Świętego. Jest to jak szyfr, który Duch Święty otwiera i przed nami odsłania. I tutaj przechodzę do drugiego punktu, do wąskiej bramy. Bo Jezus mówi tak, kiedy zadano mu to pytanie, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych, ktoś z tłumu rzucił mu takie pytanie. A Jezus przechodzi od razu do sedna. Nie bawi się w żadne spekulacje ani filozoficzne rozważania, ale natychmiast przechodzi do tego, co jest najistotniejsze. I mówi w 24 wersecie, starajcie się wejść przez wąską bramę. Starajcie się wejść przez wąską bramę. Czym ona jest? To jest odpowiedź na wołanie człowieka, jak być zbawiony. Starajcie się. To słowo jest bardzo mocne, bardzo silne, które tutaj zostało w oryginale użyte. To inaczej mówiąc, usilnie starajcie się. To jest bardzo mocny czasownik. Wytężajcie siły do granic swoich możliwości. Czyli to jest coś absolutnie najważniejszego w życiu. To nie jest coś, co jest dodatkiem, kwestia zbawienia. Nie, Jezus stawia przed nami kwestię życia i śmierci. To nie jest coś takiego, że ja to w zasadzie wolę piłkę nożną. Albo muzykę, albo sport, prawda? A jak będzie trochę czasu, to zajmę się też sprawami religii. Nie, tutaj z tego wynika, że to jest sprawa absolutnie priorytetowa. Kwestia wiary ma być absolutnie pierwsza w naszym życiu. To dotyczy wszystkich ludzi. Wszystkich, którzy tutaj żyjemy w Warszawie i w całej Polsce. Mamy zadbać o nasze zbawienie, bo życie jest krótkie, życie jest kruche. Ono zawsze wisi na włosku, zawsze jest ryzyko, że możemy tę nić zerwać. Nie wiemy, kiedy ona się zerwie. Możemy odejść leżąc na szpitalnym łóżku. Możemy odejść w wypadku. Możemy odejść, nie wiem, walcząc na froncie. Wszystko jest dzisiaj możliwe. Tak czy inaczej, musimy się liczyć z tym, że w każdym momencie to życie może zostać przerwane. A więc musimy zadbać o kwestię naszego zbawienia. Co dalej? Co po śmierci? Jeśli ja tylko będę skupiał się, czy całą moją energię wydawał na to, co jest w tym krótkim życiu. Czy warto? Skoro to trwa tylko sekundę, jeden moment w porównaniu do całej wieczności, która jest przed nami, czy warto wszystko stawiać na jedną szalę i inwestować tylko w ten jeden krótki moment naszego życia? Dlatego Jezus mówi, starajcie się wejść przez wąską bramę. Niech to będzie pierwszorzędna rzecz przed naszymi oczami. Niech to będzie na pierwszym planie. Kiedy się budzimy, kiedy idziemy spać, kiedy jesteśmy w pracy, czy spędzamy czas wolny, czy jesteśmy na wakacjach, czy kiedy wykonujemy swoje codzienne obowiązki. Starajcie się wejść przez wąską bramę. Abyśmy byli zbawieni. Ale gdzie jest ta brama? Gdzie ją znaleźć? O jakiej bramie on mówił? Czy tutaj gdzieś w Warszawie? Czy może tutaj drzwi z tyłu do zboru baptystów? Może o to chodzi? Szukajmy dalej. W paralelnym tekście Mateusza 7, 13 do 14 Jezus rozwija tą myśl i mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajduje. A więc tutaj dowiadujemy się, że bramy są dwie. Nie tylko ta wąska, przez którą mamy wejść, przecisnąć się jak gdyby, ale jest również ta szeroka i za nią jest przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A jest również ta wąska, która prowadzi do życia, a więc tutaj chodzi o zbawienie. Też dowiadujemy się, ale ta szeroka brama to jest taka, że łatwo przez nią wejść. Szeroka droga, przestronna droga też jest łatwa, żeby nią podążać. Podążają nią ludzie, większość. To jest ten główny nurt. To jest ta szeroka ława wszystkich ludzi, którzy łatwo, lekko i przyjemnie podążają przez życie. Chcieliby mieć kontakt z Bogiem, może niektórzy z nich. I myślą, że kiedy może będą dobrze postępować, kiedy będą przyzwoici, poczciwi i zacni, że Bóg ich przyjmie, że będą zbawieni, że może przeważą te dobre uczynki nad tymi złymi. I wtedy Bóg przyjmie, tak jak w islamie jest waga. Jeśli więcej jest tych dobrych, przeważą nad złymi, to pewno Bóg mnie przyjmie. Ale nigdy do końca nie wiemy, kiedy już wystarczy tych dobrych uczynków, żeby one przeważyły. Nikt nigdy i nigdzie nam o tym nie powie. Więc błądzimy, przypuszczamy, zgadujemy, ale tak naprawdę nie mamy żadnej pewności. To jest droga, która jest oddzielona od Boga. Bo ci ludzie, którzy nią podążają, nie mają możliwości kontaktu z Bogiem. Tak jak powiedział prorok, to wasze grzechy oddzieliły was ode mnie. Dlatego ci ludzie, którzy tą drogą podążają, przez tą łatwą bramę przechodzą, nie mają możliwości kontaktu z Bogiem. Jest przepaść, jest bariera. Nie ma możliwości kontaktu. Nie ma. Nie ma. Dlatego musimy znaleźć tą wąską bramę. Tutaj jest powiedziane, niewielu jest tych, którzy ją znajdują, a więc ludzie jej szukają, należy szukać tej bramy. Szukajmy dalej. Czytamy w Ewangelii Jana 10, rozdziale 9, wersecie. Ja jestem drzwiami. A, tutaj mamy klucz. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. A więc my musimy się z nim spotkać jakoś. Musimy mieć z nim kontakt. Jak to zrobić? Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg czy Jezus znajduje się od nas na odległość naszej modlitwy. Wystarczy otworzyć nasze usta i zawołać. Jest powiedziane, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Musimy Go spotkać. Musimy usłyszeć o Jego śmierci i o Jego zmartwychwstaniu. Zetknięcie się z Jezusem prowadzi do upamiętania. Mamy taki przykład apostoła Piotra, który kiedyś po połowie ryb przez całą noc usłyszał słowa Jezusa, który przed chwilą skończył kazanie do tłumów i powiedział do Piotra, wypłyń na głębie, żebyś złowił te ryby. A on mówi, Panie, przez całą noc żeśmy szukali, próbowali coś złowić, nic nie znaleźliśmy. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. I w tym momencie doświadczony rybak mówi, no dobrze, ale na Twoje słowo zarzucimy. I co się potem stało? Wyłowili mnóstwo ryb, że się sieci rwały. I co potem odpowiedział Piotr? Jaka była jego reakcja na słowa Jezusa? Panie, odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Człowiek, który styka się z Jezusem, z Jego czystością, świętością, miłością. Kiedy Jezus w jakiś sposób daje o sobie znać w naszym życiu, w naszym sercu, kiedy objawia się nam w jakiś sposób, Jego światło nagle zaświeci w naszym sercu, czujemy swoją własną grzeszność, swój własny brud. I to jest początek naszego zbawienia. To jest ta wąska brama. To jest zmaganie. To jest przeciskanie się. To jest kryzys. To jest walka. Często to jest bój, który się toczy o naszą duszę. Dlatego, że nagle zobaczyliśmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Pod wpływem światła Jezusa Chrystusa. Ten, kto nigdy się nie upamiętał. Kto nigdy nie pokutował. Ten, w czyim sercu nigdy Jezus nie zaświecił, nigdy się nie nawrócił, nigdy nie został zbawiony. Próżna nadzieja. Musi być pokuta, bo tylko przez nią możemy wejść, przez tą bramę. Dzięki niej możemy przejść przez tą bramę i być zbawieni. A więc upamiętanie. Głoszenie upamiętania wszystkim narodom. To jest klucz. Ale to nie jest, pokuta to nie jest jakaś kara, którą Kościół nam narzuca, którą musimy uczynić jako własna zasługa czy uczynek. Nie, to jest przełom. To jest przemiana. To jest oświecenie serca. To jest zobaczenie własnych grzechów. To jest diagnoza lekarza. Kiedy idziemy do lekarza, to nie spodziewamy się, że on od razu nam przepisze lekarstwo. Nie, najpierw on musi postawić diagnozę. Mówi, przykro mi, proszę pana, ale pan zachorował na raka. Diagnoza, która może być przerażająca, wstrząsająca, bo pokuta nie jest niczym innym jak wstrząsem wewnętrznym, kiedy nagle człowiek odkrył coś, czego się wstydzi. Musi się skruszyć, musi się złamać. Może jest w pełni sił zdrowym sportowcem albo młodym, pełnym energii biznesmenem i nagle odkrywa taką rzecz. Musi się skruszyć. Pokuta jest więc skruchą. Jest bólem sumienia. Jest to często bolesna prawda, z którą musimy się zmierzyć. Nie możemy od niej uciekać. W Księdze Izajasza, 6 rozdziale, prorok Izajasz miał wizję Boga. Kiedy ją miał, był wstrząśnięty. Najpierw opowiada o niej, jak to Bóg wypełnił, Jego chwała wypełniła świątynię, jak aniołowie zakrywali swoje twarze, swoje ciała i krzyczeli święty, święty, święty. Nie mogli wytrzymać tego widoku świętości. Jaka była reakcja proroka? Powiedział tak, w 5 wersecie czytamy. I rzekłem, biada mi. To jest reakcja, kiedy Bóg się przybliża do serca człowieka. Kiedy Jezus przybliża się do nas w trakcie upamiętania, w trakcie pokuty. To jest pewna taka analiza, wiwisekcja. Taka anatomia tej przemiany, którą powinniśmy przejść, żeby być zbawieni. Biada mi, krzyczy zdesperowany prorok. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. A więc, kiedy to światło Boże przybliżyło się do jego życia, odkrył swój grzech. Miał problem z językiem. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Wiele rzeczy wypowiedział w swoim życiu, które nagle zobaczył i które go przeraziły do tego stopnia, że powiedział: zginąłem. Nie widział dla siebie nadziei. W różnych przebudzeniach w historii Kościoła to właśnie ludzie przeżywają. Ten ból sumienia, te męczarnie sumienia. Często ludzie nie mogą spać. W nocy wychodzą, idą do pastorów, pytają, co ja mam zrobić, bo nie mogę sobie dać rady z moim grzechem. Sąd Boży się zbliża. Piekło zieje przede mną. Nie ma dla mnie nadziei. Moje grzechy są tak straszne, że Bóg nie może mi przebaczyć. I wtedy zaczyna działać Duch Święty. Zaczyna działać wiara. W pewnym momencie człowiek doznaje odkrycia, dzięki któremu zostaje uwolniony. I tutaj dalej w tej samej księdze, w tym samym fragmencie Izajasza 6, 5 do 7 czytamy dalej, co się stało. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. To jest ten skarb Ewangelii. Bóg nie zostawia nas w desperacji, rozpaczy, ciemności naszych serc i naszych grzechów, ale nagle oświeca nas, odkrywa i objawia, że nasz grzech został usunięty. On sam tylko może to zrobić. Pokuta jest darem, jest łaską. Tak jak powiedział kiedyś apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich, i Bóg darował również i im, czyli poganom, pokutę ku żywotowi. Zdziwiony, kiedy Duch Święty stąpił na dom Korneliusza, na Rzymian, będących w tym domu, wykrzyknął: ojej, to i tym poganom Bóg dał pokutę. A więc to jest dar. Nie możemy sami wskrzesić czy wykrzesać z siebie pokuty, czy wzbudzić sami w sobie żal. Nie, to jest łaska. A ta łaska dokonuje się przez tą operację, jak gdyby na stole operacyjnym, mówiąc metaforycznie, kiedy chirurg wznosi swój ostry nóż i zaczyna ciąć. To boli, zaczyna wycinać grzech, mówiąc symbolicznie, z naszego życia. To jest pokuta, światło, które zaświeciło w zakamarki naszego życia. Wędkarze wiedzą, jak szukają robaków, ponoć, ja nie jestem wędkarzem, ale tak mi mówią, podnoszą kamień i tam są robaki, które natychmiast uciekają, bo zaświeciło światło. Nie znoszą światła. Tak samo jest z naszymi grzechami. Jeśli tylko Jezus zaświeci światło w zakamarki naszego serca, czujemy się strasznie, bo wszystko widać. Z natury człowiek żyje w mroku. Dlatego ludzie nie rozumieją, co to znaczy pokuta. Mówią: a tam nie ma co przesadzać. To nie jest takie złe. Po co? To jest jakaś nerwica. To jest jakaś obsesja. Przecież Bóg tego od nas nie wymaga. Człowieku, kiedy Duch Święty zaświeci w nasze serce, nagle drobne rzeczy stają się straszne. W Bożych oczach wszystko jest grzechem. Nawet drobne rzeczy, to co pomyślimy, czy to co powiemy, jak zraniliśmy naszego przyjaciela, albo jak w jakiś sposób w naszych myślach kogoś nienawidziliśmy. Człowiek jest szybki w swoich ocenach, w swoich myślach. Wystarczy, że zobaczy kogoś, jak przechodzi przez ulicę. Już zdąży go skrytykować w swoich myślach. Już zdąży go znienawidzieć, zezłościć się na niego. To wszystko jest grzech. Człowiek ma naturę grzeszną. Nie tylko grzeszy, ale cała jego natura, skłonność jest grzeszna. Potrzebujemy więc oczyszczenia. Co jest tym naszym odkryciem, oświeceniem? W tym momencie, kiedy wołamy, biada mi, zginąłem, tak jak prorok. Albo Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Nagle w pewnym momencie Bóg uświadamia nam, że te wszystkie nasze winy, te wszystkie nasze grzechy spadły jak wielki ciężar. To jest cud Ewangelii, uwolnienie od winy. Żaden psychiatra nie może tego zrobić. Psychiatrzy dzisiaj często tłumaczą nam, jeśli coś, jakieś sumienie nas gryzie, tłumaczą. To nie jest takie złe, to jest okej, w porządku. Możesz sobie na to pozwolić. Nie hamuj się. Nie, Jezus czyni inaczej. On po prostu zmazuje naszą winę. Odkrywamy nagle, że nasze winy są na Nim. Luther kiedyś powiedział w modlitwie, zacytował jak gdyby to, co szatan mu kiedyś powiedział. Grzeszniku, kiedy czujesz się winny, powiedz szatanowi, idź precz ode mnie, bo moje winy są tam. Tutaj ich już nie znajdziesz. Tam są, na Synu Bożym, na Chrystusie, na krzyżu. I to jest wielkie odkrycie, przyjaciele, bracia i siostry. To jest cudowne oświecenie, gdy nagle zaświtała w naszym sercu wiara. Teraz już nie muszę się biczować, nie muszę się męczyć, nie muszę w jakiś sposób sam zrzucać z siebie grzechu. To już zostało zrobione. Zostało dokonane. Dokonało się. Wykonało się, powiedział Jezus Chrystus na krzyżu. Izajasza, prorok, powiedział w 53 rozdziale, ukarany został dla naszego zbawienia. Jezus Chrystus ukarany został dla naszego zbawienia. On został ukarany. Sąd odbył się nad Nim, nie nade mną. Kiedyś, sięgając do historii Kościoła, do historii średniowiecza i reformacji, Luter, który zmagał się z tą męką sumienia i nie mógł zrzucić z siebie tego ciężaru, nie wiedział, jak zaspokoić tego Boga, sędziego, który jest pełen gniewu z powodu naszych grzechów, w desperacji poszedł do swojego spowiednika Jana Ształpica, który był przełożonym w zakonie Augustianów. Co ja mam zrobić? Ształpic powiedział mu wspaniałe słowa, które zostały z Lutrem na zawsze. Patrz na rany Chrystusa. Jeśli dręczy cię sumienie, jeśli dręczy cię grzech, powtarzam za Ształpicem, patrz na rany Chrystusa. Patrz dopóty, aż sumienie zostanie oczyszczone. Tam na krzyżu, tam w ofierze Chrystusa, tam w Jego męce, tam w Jego krwi jest uwolnienie. Bracia i siostry, mnie to zawsze wzrusza, kiedy o tym mówię. Wolność, której nigdzie indziej nie znajdziemy, tylko w Ewangelii Świętej. Duch Święty to jest Jego praca. Stary Testament o tym mówił, o tym wielkim dziedzictwie. Przepowiednia, że Bóg odpuści nasze grzechy. Micheasza 7, 18, 19. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad tymi, nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. A więc co jest tą przepustką przez bramę? Co jest tym paszportem, który pokażemy temu, który będzie nas puszczał? To jest krew moja, Jezus Chrystus mówi. Często powtarzamy to przy Wieczerzy Pańskiej. To jest krew moja nowego przymierza, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. Krew Chrystusa. Ona jest tą przepustką. Nie mamy się czym chlubić. Kiedy staniemy przed tą bramą, powołujmy się na krew, na ofiarę Jezusa Chrystusa. To On został ukarany dla naszego zbawienia. Dlatego ja mogę wejść i być wolny. Bracie, siostro, przyjacielu, czy już wszedłeś w tą bramę? Czy był taki moment, kiedy przecisnąłeś się przez tą bramę? Czy może jeszcze nie? Obawiam się, i tutaj nie będę już przedłużał, ale jeszcze przeczytam ten dalszy fragment. Obawiam się, że jeśli będziemy zwlekać, za chwilę może być za późno. Bo jest powiedziane w 24 wersecie i tutaj to mnie prowadzi do tego trzeciego punktu, który skondensuje, co będzie się działo pod tą bramą. To będzie dramatyczne. To będzie straszne. Dlatego, że ta brama będzie również po śmierci, ale to będzie brama zamknięta. Tu jest powiedziane tak, w 24 wersecie powiadam wam, będzie chciało, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. I dalej Łukasza 13:25, gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. Będziemy stać na dworze, gospodarz zamknie bramę i już nie będziemy mogli wejść. Tam po śmierci albo kiedy Chrystus powróci i będzie sądził cały świat, będzie już za późno. Ta brama będzie zamknięta. Teraz jest ten czas. Teraz nie ma drugiej szansy po śmierci. Chcę wszystkim oznajmić. Teraz Jezus mówi. Dlatego, że brama będzie zamknięta, mówi Jezus. Co będzie się działo pod tą bramą? Jezus powie w 27 wersecie, nie wiem skąd jesteście. To jest pierwsza rzecz. Nigdy was nie znałem, mówi w 25 wersecie. Ale też w Mateusza 7 rozdziale, takim paralelnym tekście mówi, nigdy was nie znałem. A potem ludzie zaczynają argumentować. No jak to? Jezus nas nie zna? Przecież pijaliśmy przed Nim. Na naszych ulicach nauczałeś. Będą argumentować, żeby tylko ich wpuścił. Ale ta argumentacja jest bezsensowna. Jezus nas nie zna. Będziemy się powoływać może na naszą wiedzę. Może na nasze uczynki. To nie wystarczy. Może na nasze obrzędy religijne, czy nasze praktyki pobożnościowe. Na naszą przynależność może, na nasze wzniosłe duchowe przeżycia. Nie, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Jest już za późno. Jeśli nie pokutowałeś i nie przeżyłeś odpuszczenia grzechów, jest już za późno. W 28 wersecie mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus nie zna nas, ponieważ nie pokutowaliśmy. Nie zna nas. I mówi, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest symbol wielkiego cierpienia, wielkiego bólu, tych zaciśniętych zębów, straszliwym bólu, który będzie trwał na wieki. Pamiętamy może tą przypowieść o Łazarzu i bogaczu. On już tam doznawał mąk. On już tam się męczył. To będzie straszny moment. Co ci ludzie pod tą bramą będą przeżywać? Ja wolę nawet w ogóle nie myśleć. Tam będzie lament. Tam będzie straszliwy krzyk. Będziemy słyszeć biadania. Tam będą straszne wyrzuty sumienia. Tam będzie żal, że nigdy w czasie mojego życia tego nie zrobiłem. Tam będzie nieustanne cierpienie przez całe wieki. Upłynie milion lat i nadal to będzie trwało. Następny milion lat i nadal to cierpienie będzie trwało. To będzie rozpacz. To będzie mrok. To będzie strach. Tam będzie chęć odebrania sobie życia, ale to będzie niemożliwe. Śmierć będzie od nas uciekać, tak jak mówi Pismo w objawieniu Jana. Przez całą wieczność. Otchłań bez Boga, bez możliwości powrotu, na całą wieczność. Gdy ujrzycie Abrahama i Izaaka i Jakuba, w 28 wersecie mówi Jezus, a więc będziemy widzieć tą drugą stronę, będziemy rozpoznawać ludzi, będziemy rozpoznawać ich twarze, będziemy rozpoznawać naszych bliskich, przyjaciół. Łazarz i bogacz, ta przypowieść znowu przychodzi nam na myśl. Bogacz widział Łazarza, widział Abrahama, ale po drugiej stronie rozpoznawał ich i to dawało mu wielki ból, bo widział, ale już nie było możliwości przejścia na drugą stronę. Łazarz, który był biedakiem tutaj, nędzarzem tam, doznawał pociechy. Tam wspierał się o pierś Abrahama. Tam będą różni prorocy, tam będą Izaak, tam będzie Jakub, tam będzie Eliasz, tam będzie Mojżesz, tam będzie wielu świętych. I wreszcie na koniec 30 werset i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tam będzie wiele zdziwień, przynajmniej 3 zdziwienia, których doświadczymy, kiedy tam się znajdziemy, jeśli tutaj nie przeszliśmy przez tą bramę. Pierwsze zdziwienie, kogo tam nie będzie, a myśleliśmy, że na pewno będzie. Po drugie, kto tam będzie, a myśleliśmy, że na pewno nie będzie. I po trzecie, i to najgorsze, że mnie tam nie będzie. Że mnie tam nie ma. Ale będę widział, będę rozpoznawał w tej krainie umarłych. I to będzie wielki ból. Bracia i siostry, to już jest koniec. Jeszcze podsumowanie. Jeśli nie wszedłeś w tą ciasną bramę jeszcze, proponuję modlitwę celnika. Pamiętajcie, Jezus przytoczył tą przypowieść o faryzeuszu i celniku. Co zrobił? Co zrobił celnik, kiedy wszedł do świątyni? On nawet nie mógł twarzy swojej, głowy podnieść w górę i spojrzeć Bogu w twarz. Ale z opuszczoną głową bił się w piersi i wołał i modlił się tą najcudowniejszą modlitwą, która jest chyba najskuteczniejsza na świecie w takiej sytuacji. To jest wspaniała modlitwa, która może nas uwolnić. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie może, jesteśmy bezradni. Kiedy widzimy nasz grzech, który nas dręczy, może coś zrobiłem w rodzinie, może coś zrobiłem w pracy, może zrobiłem coś naprawdę okropnego. Mogę tylko to zrobić, otworzyć moje usta i zawołać: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, z całego serca, z całej duszy, z całej siły. Jezus potem mówi, ten poszedł do domu usprawiedliwiony. Ta modlitwa go zbawiła. On naprawdę to miał na myśli. Czy jesteśmy gotowi powiedzieć tą modlitwę? Tak często się odzywamy do członków naszych rodzin, do naszych dzieci, do naszych przyjaciół. Tak chętnie rozmawiamy. Ale kto się modli w dzisiejszych czasach? Kto tak naprawdę spędza czas w modlitwie? Otwórzmy nasze usta do Boga. Bóg jest wszędzie, Bóg nas słyszy, Bóg nas obserwuje, Bóg nas śledzi. Jest napisane, On przeszukuje całą ziemię, szukając, kto całym sercem stoi przy Nim. Bóg przeszukuje, patrzy, widzi. Nic się przed Jego wzrokiem nie może ukryć. Dokąd przed duchem Twoim ucieknę, mówi psalmista. Spróbujmy otworzyć nasze usta i powiedzieć w modlitwie tą modlitwę celnika. A wejdziemy przez tą bramę. Obiecuję. Wchodźcie przez ciasną bramę.